gość Radia Lublin.
15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Bohdan Rożnowski z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Najpierw policjanci, ostatnio pracownicy administracyjni sądów, teraz nauczyciele. O tych grupach zawodowych jest głośno w związku z ich protestami. Problem może nie w tym, że domagają się lepszych warunków pracy, głównie jeśli chodzi o podwyżki, ale też o formę protestu, którą używają te grupy zawodowe. Więc zacznę od tego, czy zwolnienia lekarskie pracowników stały się już dzisiaj takim stałym elementem nacisku pracowników na pracodawców?
Wydaje się, że tak, szczególnie w sferze budżetowej, ponieważ to już jest cała seria takich sposobów działania. I tym bardziej, że w niektórych grupach okazało się to skuteczne. Łatwo się domyślić, że jak coś jest skuteczne, to będzie znajdowało naśladowców, którzy będą chcieli to wykorzystać.
A czy to jest tak, że to jest jakieś nowe zjawisko, czy ono było, tylko teraz po prostu zaczęliśmy je może bardziej dostrzegać i przywiązywać do niego uwagę?
Badania, które były zrobione nad stresem i konsekwencjami stresu, pokazują, że jednym z głównych konsekwencji negatywnych stresu jest wysoka absencja w pracy. Także ludzie, którzy źle byli traktowani w pracy, którzy przeżywali duży stres, po prostu częściej szli na zwolnienia lekarskie. Tutaj wydaje się, że jednak jest trochę inaczej, bo ludzie niekoniecznie przeżywają rzeczywiście tak głęboko i mają takie konsekwencje zdrowotne stresu, co wykorzystują zwolnienie jako narzędzia do walki, jako próbę wywarcia nacisku.
Dlatego, że jest to ciężko zweryfikować, prawda? Jeśli ktoś czuje się chory, to po prostu ma do tego prawo, żeby nie przyjść do pracy. No jak to teraz mówią, czasem jest tak, że zbiega się to w czasie z formą protestu.
Tu bym z panem dyskutował, bo to, że ja się czuję chory, nie upoważnia mnie do tego, żeby dostać zwolnienie lekarskie. Zwolnienie lekarskie wydaje lekarz. Jest to zawód zaufania publicznego i zawód, który wiąże się z tym, że ktoś podejmuje odpowiedzialność za swoją decyzję. On stwierdza, tak, ten człowiek jest niezdolny do pracy, bo to jest tak naprawdę głównym elementem zwolnienia lekarskiego.
Ale dzisiaj to trochę tak spowszedniało, że dzisiaj mówiąc o tych formach protestu zapominamy, że dotyczy to tak naprawdę choroby tych osób, które w pracy się jednak nie pojawiają. Znaczy to sprowadzamy ten problem relacji pracownik-pracodawca do jakiegoś, jakby także w kontekście tych wystawiania tych zwolnień do jakiegoś absurdu.
No ja raczej widzę to w ten sposób, że to pracownik, mając w głowie pomysł na wywarcie wpływu, nacisku na pracodawcę, idzie do lekarza i tak naprawdę namawia go do poświadczenia nieprawdy w dokumencie, w oficjalnym dokumencie. Więc tam zwolnienie lekarskie jest oficjalnym zaświadczeniem o niezdolności do pracy pracownika. To nie jest jakaś drobna opinia, to jest według mnie fałszowanie poważnej dokumentacji przez lekarza, jeżeli on daje komuś, kto jest zdrowy, a chce wywierać nacisk na pracodawcę. Proszę Państwa, popatrzcie również na kolejny skutek finansowy. Jeżeli pracownik strajkuje, to zgodnie z przepisami powinien być wynagradzany z funduszu strajkowego, z funduszu organizatora strajku. W tym przypadku jest tak, że ktoś poniekąd strajkuje, bo nie wykonuje pracy, chociaż mógłby ją wykonywać, ale kto płaci? ZUS.
No tak,
budżet państwa, czyli my wszyscy.
I to jest też taka sytuacja patowa, bo oficjalnie mówimy tutaj o zwolnieniach lekarskich, ale już nawet nie nieoficjalnie, bo wszyscy przyznają, że jest to jakaś forma protestu, chociaż trudno jakby formalnie i oficjalnie do tego przyłożyć pieczątkę, bo tak jak pan profesor mówi, możemy tutaj mieć do czynienia z fałszowaniem oficjalnych dokumentów.
dla mnie zadziwiające jest to, że pierwszą akcję zrobili ci, którzy mają strzec prawa, strzec przestrzegania prawa, a oni łamali prawo. I to zarówno mamy do czynienia z policjantami, jak i z sędziami. No, zadziwiające jest dla mnie to.
To też jest tak, że nikt nie ma odwagi jakby tego kontrolować, to znaczy sprawdzić, czy rzeczywiście to jest, bo to musiałby być też i masowy proces w tej sprawie, prawda?
No, taki... Myślę, że można by... trzeba zapytać ZUS-u, bo to on jest za to odpowiedzialny i ZUS czasami weryfikuje zwolnienia lekarskie, sprawdzając, czy rzeczywiście człowiek jest chory, leży w domu, czy rzeczywiście nie może świadczyć pracy.
Czy pracodawcy są w takiej sytuacji zakładnikami pracowników?
Wydaje mi się, że tak. Chociaż tutaj pewnie trzeba by zobaczyć, co dokładnie prawo mówi na ten temat, ale... W moim przekonaniu to, co tutaj jest, to z czym mamy do czynienia, zwolnienia, to taki bardziej radykalna forma strajku włoskiego. Czyli pracownicy trzymają się litery prawa. Litera prawa mówi, że człowiek, który uzyskał zaświadczenie od lekarza o niezdolności do wykonywania pracy, ma prawo nie pojawić się w pracy i jakby trzymając się tej litery, czy pracownik się nie pojawia, nie świadczy pracy.
Czy to nie jest tak, że staliśmy się, no jako społeczeństwo w Polsce, ofiarami własnego sukcesu? No bo skoro rząd mówi, że jest tak dobrze, gospodarka się rozwija, mamy rozwój gospodarczy, dobrą koniunkturę, lepszą ściągalność podatków i tak dalej, wystarcza na ważne, drogie projekty społeczne, no to kolejne grupy zawodowe mówią, sprawdzam. My też chcemy trochę z tego bogatego tortu uszczknąć dla siebie.
Trudno się temu dziwić. To jest tak, że różnica pomiędzy wynagrodzeniami w sferze budżetowej i sferze biznesu jest po prostu bardzo duża. Nauczyciele narzekają, że od wielu lat nie dostali podwyżek. To wynagrodzenie sfery budżetowej jest rażąco niskie. W stosunku do tego, co mają inni, i trudno się dziwić, że ludzie chcieliby zarabiać więcej. Moim zdaniem powinni zarabiać więcej.
No tylko kwestia pytań, jak to się powinno odbywać? Jak się powinno odbywać ta komunikacja między pracownikiem a pracodawcą w tym przypadku? No bo jak rozumiem, cały czas nastawienie na konflikt to też nie jest najlepsze rozwiązanie.
Nastawienie i konflikt jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Problem jest dialogu społecznego, który nie działa w Polsce od wielu lat dobrze nie działa. Bodajże to już w połowie zeszłego roku Solidarność zaczyna straszyć rząd strajkami, jeżeli nic się nie stanie. Jeżeli nie zmienią się wysokości wynagrodzeń, 11 postulatów bodajże było wtedy przedstawionych, to pokazuje, że nawet bliski stronnik rządu, jakim była postrzegana Solidarność, też nie jest w stanie w sposób pokojowy, poprzez negocjacje uzyskać to, co uważa, że jest ważne dla pracowników.
A to jest jakiś w takim razie błąd myślenia? Czy po prostu taka życiowa konieczność, że inaczej się nie da?
No, mi się wydaje, że znacznie sprawiedliwszym i lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększyć wynagrodzenia w sferze budżetowej, niż iść w kierunku drogich projektów społecznych, które dają pieniądze często ludziom, którzy nie chcą pracować, którzy są bierni zawodowo, którzy stają na takiej pozycji tylko i wyłącznie kogoś, konsumenta. Rząd wybrał inną ścieżkę.
W takim razie, jeśli podążać tym tropem, to należy się spodziewać, że kolejne grupy, będziemy mieć z tym do czynienia, kolejne grupy zawodowe będą swoje roszczenia przekazywać i tego typu formy protestu będą coraz powszechniejsze?
Wie pan, ja pamiętam czasy 80. roku i te... zjawisko Solidarności. Ludzie, którzy mieli te obszary gospodarki, które miały rzeczywiście wpływ na rząd, strajkowały często w imieniu tych, którzy byli słabi. Ta akcja w budżetówce w moim przekonaniu jest taka, że ci, którzy mają siłę, zdobywają coś dla siebie, No i oczywiście każdemu, który się uda, jakby kończy protest i coraz słabsi zrywają się do protestu i w końcu dojdzie do tego, że ci najsłabsi nic nie wywalczą.
A jest jakiś złoty środek?
Mądra polityka społeczna związana z wynagrodzeniami w sferze budżetowej. To jest bodajże 20% siły roboczej zatrudnione w budżecie.
No to w takim razie warto to rozważyć i niech to dwie strony rozważą. Bardzo dziękuję za rozmowę profesor Bogdan Rożnowski z Katedry Psychologii, Organizacji i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.